Jeszcze pytanie jest takie, powiem, że Borussia Gerberle i też inne pracownie szwajcarskie też budują w Chinach i w Azji, można powiedzieć. I pytanie jest, jak oni eksportują ten kontekst i jak się zachowują w tamtej sytuacji, która jest, tak jak słyszeliśmy od Emilki, diametralnie różna, tak?
No to jest tak dokładnie jak w Szwajcarii, po prostu się poddają temu kontekstowi.
No,
nie ma referendum, bo jest jeden duży właściciel, który decyduje za całą społeczność i on decyduje, jak ci ludzie będą mieszkać.
Okej, ale bo mówiłeś o tym procesie, tak, że jest układany projekt, są budowane te maszty, tak, które...
No tak, ale to nie jest... życzenie architekta, że on chce się sprawdzić w oczach społeczeństwa, tylko to jest wymóg prawny gminy. To gmina wymaga na inwestorze, na architekcie, że oni to postawią te maszty i będzie można sprawdzić go. A w Chinach, bo pewno Borussia Gerberle buduje dużo w Chinach, ale to są już mega struktury, to dokładnie jak z tych obrazków.
Mówiłeś o tym, że czerpią bardzo dużo z kontekstu, z sytuacji, z przestrzeni otaczającej, tak, te makiety, szwarcplatne, wszystkie, które są z tym związane.
No tak, bo
tego nie ma, tak?
No nie ma. Nie wiem, czy...
Kwestia podejścia, bo też jest na przykładzie Herzog i de Morgan, prawda, że oni jak... zawsze mi się podoba takie porównanie, jak Herzog i de Morgan budował Tate Modern przed ich inwazją w Chinach, ten pierwszy etap, a jak co zrobił, kiedy projektował drugi etap po inwazji swojej chińskiej, tak? Czyli widać doskonale, jak u architektów też się zmienił sposób myślenia o kontekście, czym się zmienia.
To ja bym powiedział, że tak, architekt musi to robić tak jak inwestor. Bo jeżeli on tak tego nie zrobi, nie przyniesie mu takiego zysku, to po prostu mu inwestor podziękuje i pójdzie do innego architekta i zawsze się znajdzie jakiś architekt, który chce zarobić.
Tę sytuację znamy.
A fenomen Szwajcarii jest taki, że jest ta demokracja oddolna, że nie ma inwestora, że nawet przy większych projektach, nawet inwestor prywatny musi poddać w głosowaniu tą swoją inwestycję. Bo ta inwestycja prywatna ma wpływ na wizerunek całej, powiedzmy, okolicy. I to jest ta kolosalna różnica. No tak, to pewnie by było tak jak wszędzie. Ze mną jest ten drugi aspekt możliwości wniesienia zażalenia niepopartym żadnym paragrafem. To jest tak, że się projektuje dom i zachowuje się wszystkie odstępy, no ale zaczynam się zastanawiać, no tak, ten przesłania mu widok, no i tam złożymy projekt do pozwolenia na budowę, że zaraz ten sąsiad włoży zażalenie, inwestycja będzie co najmniej na ileś miesięcy zastopowana, bo może na przykład się skończyć sądowa, albo w ogóle umrze. Więc wydaje mi się, że szczególnie ta funkcja tego zażalenia, właśnie, gdzie chodzi już o niuanse, no bo nie można pokazać jakiegoś paragrafu. Strasznie kształtuje to tą urbanistykę, że wszystko jest dosyć takie demokratyczne. Nie widać jakichś wielkich napięć w tych przestrzeniach. Zresztą się środowisko też narzeka, że na przykład no, nie można też przeprowadzić wielkich inwestycji. No bo zawsze się ktoś znajdzie, że może to zastopować. No, na przykład to jest historia rozbudowy domu kongresowego w Zurychu przez Moneo. Wygrał konkurs międzynarodowy. Obywatelom Zurychu się nie spodobał projekt. I to nawet nie chodzi o projekt, bo w referendum się ogląda projekt, ale się nie ogląda konkurentów, bo nie o to chodzi, żeby laicy wybierali architektury, tylko oni decydują, czy ten czy wybrany projekt przez specjalistów pasuje i czy chcą na niego wydać. Bo chodzi też o kwestie finansowe. Bo w każdej takiej informacji wiedzą, ile miasto wyda na ten projekt, to znaczy na przykład nie wyda na jakiś event, czy nie wyda na remont szkoły, gdzie chodzą dzieci.
Zapraszam do...
Mogę mówić po angielsku?
Tak, mogę, tak.
But the question is this one, about this referendum thing in Switzerland, because you said that normally the decision is taken at the level of the Gmina, which is, I guess, the neighborhood, the quarter, I don't know how to say it. But in a case that is, the architecture is like a national, an architecture of a national interest, like, I don't know, a national stadium or a, I don't know, like a modern art museum, how a single neighborhood can decide for the rest of the city or the country or the other neighborhoods. So this referendum, it's like, it's played at the city scale or what? That's the question.
Przepraszam, odpowiem po polsku, może ktoś przetłumaczy. Jakby, no to jest tak właśnie charakterystyka tej demokracji oddolnej, że to nie ma większego wpływu na inne rejony. My się zajmujemy tylko tym własnym rejonem, dlatego tak mało ludzi decyduje na przykład w sprawie rozbudowy tej szkoły. I to też nie jest tak... No nie wiem, na ile jest ważna architektura dla Szwajcarów. Na ile w referendum jest decyzja o kosztach, na ile jest decyzja czysto estetyczna, bo te dwie informacje są rozważane przy decyzji referendum.
Ale efekty takiego procedowania są bardzo zachęcające, tak? Bo ta architektura jest wysokiej klasy i często być może jest ekonomiczna, ale wylać dobrze sufit, którego nie trzeba otynkować, to nie jest taki prosty zadanie. Czy u nas nie robi się tego tylko dlatego, że nikt tego nie chce, tylko tego też nikt nie potrafi.
To jest tak, że na pewno architektury nie można... czy tego kontekstu w architekturze nie można ograniczyć tylko do prawa czy do społeczeństwa. Tutaj problem jest o wiele bardziej złożony i na pewno to... Teraz nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego oni się, oprócz ekonomii, dlaczego się decydują, albo dlaczego potrafią wydać beton. Może po prostu jest pewna mentalność, nie? Mentalność tego zegarmistrza ze Szwajcarii, że będzie tam...
Bo bankier.
Jak będzie strasznie precyzyjnie tam się zajmował tą swoją dziedziną. Ale dla mnie to jest taki fenomen, że jak się, to na przykład można porównać to do filmu, do kreskówki Simpsons. Tam jest w jednym odcinku Homer odnajduje w rodzinie właściciela fabryki samochodów, no i ten właściciel na koligacje rodzinne daje Homerowi zaprojektować samochód. I Homer jako przedstawiciel klasy średniej, przeciętny człowiek projektuje ten samochód. No i rezultat jest po prostu straszny. A tutaj to można by porównać, że właśnie tak dano tym ludziom zdecydowanie o tej architekturze, czy nawet nie architekturze, tylko tym ładzie przestrzennym, no i rezultat jest lepszy. Dla mnie to jest fenomen.
Że ci ludzie, znaczy tak przeciętnie znają się na architekturze.
Nie, no właśnie to właśnie nie można tak powiedzieć, że oni się znają. Zauważę, że na pewno bardzo dobrze czytają rzuty. Zatem też no, przy tak częstym zmianie tej mieszkania i oglądania tego mieszkania zawsze w naturze, no, zdobywa się doświadczenia. No, odbyłem roczne studia podyplomowe w Szwajcarii, tam też mieliśmy takie warsztaty, gdzie odwiedzaliśmy ludzi w mieszkaniu, się pytaliśmy, jak tam mieszkania, jak oni to rozumieją. No i też byłem zaskoczony, to było wiele lat temu, zaskoczony, ile oni wiedzą, się bałem, że zaraz się skompromituje, że ktoś powodowanie mają migrację, bo że to są ludzie zupełnie laicy, wykształceni, ale jakby w tej kwestii, która ich tak dotyczy, się starają się to zgłębić. Co do estetyki, to na przykład to pokazałem kilka takich ulotek wyborczych z kampanii referendalnej. Na przykład dla tego muzeum, niestety nie znalazłem tego, rozbudowa muzeum. To była naprawdę brutalna kampania, były drukowane ulotki, gdzie zaprzeczano, z której strony dochodzi światło. Wyolbrzymiano ten budynek tak, żeby ludzi przestraszyć. Więc te kampanie są takie naprawdę zębem politycznym. Nieraz. To byłby jedyny taki budynek, jedyny taki funkcja, który...
Zapraszam do pytania.
Chciałem zapytać o takie pojęcie jak interes miasta. To znaczy, czy ponad wyobrażenia i interes tej grupy mieszkańców, którzy uczestniczą w referendum, istnieje w wyższej rangi plan i na ile on jest obowiązujący, myślący o całości miasta, powiedzmy o większym zgrupowaniu niż to, co u nas się nazywa miejscowym planem zabudowy. Czyli no, to się też druga sprawa z tym się wiąże, to jest odpowiedzialność i poczucie projektanta, architekta odpowiedzialności za to, że na przykład buduje zgodnie z zamówieniem, ale wbrew interesowi, wbrew jakości całości miasta na przykład. Czy on wie o tym, czy rozumie to, ale mimo wszystko zobowiązany jest umową z zleceniodawcą, czyli problem jakiejś odpowiedzialności za jakość ogólną.
No, jest to funkcja planu miejscowego. Najczęściej ten plan miejscowy dla Curychu, no to jest spory plan. Dla gminy jest mniejszy i tam są pewne strategie, jest pewna decyzja o strategii. No, tak jak mówiłem, że w referendum w Curychu zdecydowano, że ileś tam procent powierzchni pod zabudowę będzie przeznaczony tylko na spółdzielnię. No, to jest decyzja jakby ogólna dla całego miasta, żeby uniknąć postawiania get, czy dla mniej, czy więcej zarobionych. Jak jest rozłożona tam na przykład w konkretnych dzielnicach, dokładnie nie wiem, ale podejrzewam, że podobnie, że zawsze powiedzmy tą równowagę zachować. To jest jakby główna polityka miasta. Miasto też organizuje konkursy. Ona też jest odpowiedzialna za konkursy. Ważne też jest, w jaki sposób na przykład powstaje taki plan miejscowy. Teraz akurat pracuję przy, przy czymś w rodzaju, czyli uzupełnieniu takiego planu miejscowego w gminie Fliły, to jest w kantonie Uri, gdzie gmina ma trzy działki przeznaczone pod, zabudowę szkolnictwa. Właśnie dwie działki są na razie w planie przeznaczone pod budownictwo, pod, funkcję społeczną, czyli to jest, nie ma definicji. I my się spotykamy w warsztatach z przedstawicielami gminy, z radą gminną i dyrektorem szkoły, osobami odpowiedzialnymi za, dydaktykę i rozważamy, która koncepcja jest najlepsza i różne argumenty są, brane pod uwagę, bo też jest, chodzi o ekonomię, że gmina pewnie będzie musiała jedną działkę sprzedać, żeby, wybudować nową szkołę. I to będzie jakby ta nasza praca na makietach, na wstępnym projekcie będzie, będzie dokumentacją dla późniejszego rozpisania konkursu na, taką szkołę, na projekt takiej szkoły. A też na przykład w referendum było zdecydowane, że gmina przeznacza na, właśnie na takie studia wstępne, przeznacza na fundusz. Nie wiem, czy pewnie w dyskusji by było łatwiej, ale nie wiem, czy dokładnie panu odpowiedziałem na to pytanie. Była bardziej jeszcze rozpropagowana, więc filozofia. Dziedzic kwiatów właśnie można było wszędzie sobie na każdy mało było dać w żyłę. Była pewna totalna wolność. Burmistrz Zurich był strasznie z siebie dumny, że Zurich to jest takie wyzwolone miasto. No, tylko że nastąpił pewien problem ekonomiczny, bo wszyscy ludzie, którzy jednak potrzebowali czegoś innego, zaczęli się wnosić z Zurychu. A te wszystkie obrzeżne dzielnice. A jest system taki, że podatek się płaci w dzielnicy. Ci ludzie dobrze zarabiający po prostu się wnieśli z Zurychu i zaczęli płacić podatek nie w Zurychu, tylko na przykład w Maju. I Zurych po prostu zaczął strasznie ubożeć. No i to były wrażenia tego znajomego, który odwiedził mnie kilka lat temu, jak niesamowicie Zurych się zmienił. Zurych wtedy zmienił politykę też mieszkaniową. Pewien rygor policyjny, że już nie można na każdym roku swojego żyłę. Też pomaga się tym osobom bezpośrednio. I też był program związany ze spółdzielniami, że w ciągu 10 lat wybudują 10 tysięcy dużych mieszkań. 10 tysięcy dużych mieszkań dla osób, które się wyniosły na te przedmieścia, osób, które były w tym okresie rozrodczym, założyły rodziny i były w stanie utrzymać te rodziny, czyli osób, które dużo płaciły duży podatek, bo miały duże zarobki. Więc to też jest taka, to jest nieraz taka wojna wewnętrzna w Szwajcarii. To teraz od dawna wojna wewnętrzna wygląda na oazy podatkowe. Od wielu lat jest niesamowity boom budowlany w kantonie Zug, no bo oni drastycznie obniżyli podatki i większość firm po prostu zaczęła się przenosić do tego kantonu, budując nowe siedziby.
Czy możecie powiedzieć parę słów o waszej prywatnej praktyce? To znaczy, jak wygląda taki dzień w pracy w takiej rzeczywistości, na przykład Chin? Jakiego typu decyzje musiałaś podejmować na co dzień? Czy to właśnie było takie rozstawianie punktowców w zieleni? Czy to była jakaś taka duża maszyneria, w której jakby uczestniczyłaś? Jak wyglądał ten absurdalnie szybki proces?
To było bardzo zabawne, bo jakby ja się śmiałam, że miałam swój wpływ do wszystkiego, tak? Że ja musiałam, ja na przykład pracowałam zawsze na makiecie, więc jakby robiłam, bo tak mi było wygodniej, tak mogłam w ogóle zrozumieć tę skalę. Natomiast do wszystkiego, do wszystkich innych praktyk, do wszystkich innych rzeczy ja miałam jakieś osoby, czy wykwalifikowane osoby w bardzo wąskiej dziedzinie. Na przykład, nie wiem, osoby, czy ja dawałam szkice, ktoś przekładał to do CAD-a, a później ktoś to przekładał jeszcze do Photoshopa, a do tego były też, w Chinach jest bardzo dużo takich firm, które robią renderingi. Przychodzi o takie firmy, które robią renderingi. Także to było też takie też, a mój czas tam był dość cenny dla nich, więc oni chcieli, żebym ja jakby pracowała nad tymi dużymi ideami, a nie marnowała czasu na kawa i rysowanie kreślenia. Także to dość, to bardzo specyficzny rodzaj pracy.
Pierwszą cechą pracy w Szwajcarii to jest luz. Porównuję pracę w Polsce. Zawsze się zastanawiam, to jest, że się o wiele ciężej pracuje, o wiele więcej się pracuje i z tego się ma o wiele mniej. To jakaś dla mnie zagadka. Bo nie ma... Oczywiście są przeoddania, konkursy, już się zdarza, że trzeba w weekend popracować. Ale generalnie jest strasznie spokojnie i ten spokój jest bardzo ceniony. Bo że są dwie przerwy na kawę, teoretycznie 15-minutowe, praktycznie o wiele dłuższe. Jest, dużo się dyskutuje, Jest praca bardzo sympatyczna.
To skąd ta wydajność?
Nie, nie wiem.
Na własnym przykładzie.
No nie, nie wiem, jakie są terminy na przykład na konkursy w Polsce. Szatel jest tak 8 tygodni. Może jest też problem, że na przykład w niektórych konkursach nie trzeba. Nie trzeba. Jest zakaz oddania renderingu. Nie wolno zafałszować wizerunku budynku. Jest tylko tylko plany. Na przykład też trzeba oddawać fasady w 20. W większych pracowniach jest zawsze podział na grupę projektantów i grupę od projektów wykonawcy, więc na przykład taką fasadę w 20 to robi właśnie taki doświadczony człowiek z projektu wykonawczego, więc zrobi szybko. A też jest zawsze grupa praktykantów do pomocy. Ja z chęcią jakby wszystko sam robię. Model, aby to nie sprawia przyjemność. Ja wam odwiedzając różne pracownie, no to wiemy mi powiedzieli, żebym tego nie robił, no bo jestem za drogi jakoś. Że od modelu to jest praktyka, to się trzyma przed mną daleko. Ale to jest też różna filozofia na pracownie. Na przykład porównując, charakterystyczny jest na przykład Braunschweig Ebel, bo on nie jest Szwajcarem. On jest Austriakiem, tylko że ma wielki sukces w Szwajcarii, głównie finansowy, dlatego też nie jest jakoś specjalnie ceniony albo uznawany za wielkiego architekta, no bo on robi wielkie inwestycje, obsługuje. Znalazł swoją niszę. Właśnie przy tych wielkich inwestycjach, bo jest strasznie ekonomiczny, tylko że no, tam niego też przez rok pracowałem, że praca jest dramatyczna, jest inny świat. To jest katalog fasad, katalog detali. Jak się spojrzy na przykład na te projekty, na przykład rozbudowę UNO w Genewie, czy dom, czy niewielki dom wielorodzinny w Dornbirn w Vorarlbergu w Austrii, są takie same fasady. No to jest jakby idea na architekturę, czy na biznes w architekturze. Niesamowita struktura. Praca tam nie polegała po prostu na wyciągnięciu z katalogu rozwiązania i go dopasowania do wymiarów. To było wszystko. To teraz nie uciążliwa praca, jeżeli siedzisz tam na dole.
Bo w Chinach jest tak, że też wszystkie fasady, dużo fasad wygląda tak samo, ale tylko dlatego, bo że oni nie mają czasu już zaprojektować fasady, bo już zaprojektowali cały plan i bryły, więc już nie mają czasu na fasady, więc muszą ją skończyć skopiować. Więc to jest śmieszne, znaczy śmieszne, to trochę straszne. To, jak ja mam doświadczenie, jak ty masz doświadczenie, bo to jest kompletnie innego. A i też w Chinach ludzie kochają renderingi i wierzą tylko renderingu. Dlatego, że ta przestrzeń tak wygląda. Później w rzeczywistości budynki też mają taką metę renderingu, dlatego mają jeszcze więcej, jeszcze większą iluminację dodawaną.
Kilka lat temu była znowu rocznica tej głównej organizacji zawodowej architektów w Zurychu, w całej Szwajcarii, ale powiedzmy takie obchody widziałem w Zurychu. Na przykład było charakterystyczne, że na prawie całej powierzchni dworca centralnego w Zurychu wyłożono wszystkie te makiety, tych wszystkich konkursów, które przez lata były zrobione. Nie zrobiono żadnych wystawy właśnie renderingów czy gotowych zdjęć gotowych obiektów, tylko właśnie modele. Jeszcze wydaje mi się, że jest ciekawe. Takie miałem doświadczenie właśnie teraz z tym studium, no, te szkoły w Luenem, kiedy ustaliliśmy jakieś terminy, spotkania właśnie z tą gminą i jakby nie spotykając tych ludzi zupełnie, wyobrażałem, że spotkanie będzie dosyć stresujące z tymi urzędnikami. Bo jakby mam takie doświadczenia w Polsce, ten urzędnik po prostu może naprawdę zmęczyć się na architekta. Więc się strasznie bałem i pierwsze co zauważyłem, że jakby przy ustalaniu terminu jakby szef powiedział, że no, nie ma problemu, jeżeli potrzebujemy jeszcze jeden tydzień czy dwa tygodnie, no to ja zadzwonię do gminy i powiem, że przesuwamy termin. Nie było takiego stresu. Jak się spotkaliśmy z tymi ludźmi, jakby cały spektrum społeczne z tych przedstawicieli gmin. No to nie byli tacy, nie wiem, tak jak może się wydawać, że ludzie w garniturach będą rozmawiać o tym. No tam przyszli po prostu ludzie, nie wiem, mi się wydawało, że tam cieć tej szkoły, no tam jest funkcja takiego człowieka, który cały czas czuwa nad stanem każdego budynku. Każdy budynek ma takiego swojego stróża, nazwijmy, tylko że ten stróż to nadziała wszystkiego. I ten stróż też tam był, techniczny też był na tym spotkaniu. Strasznie demokratycznie to wyglądało. To nie była jakaś to była oczywiście reprezentacja ludzi wybranych, ale to nie była... Tak mi się wydaje, że nieraz te wybory demokratyczne na przykład w Polsce jakoś prowadzą do wyboru jakichś dziwnych ludzi.
Tematem poprzedniej sesji z cyklu Import Export był eksperyment i dlatego się chciałem zapytać, czy w tej Szwajcarii jest jeszcze miejsce na eksperymentowanie przy tak rozwiniętej kontroli społecznej, no właśnie, gdy można powiedzieć, że trochę się ucieka w ten minimalizm, bo jest bezpieczny. Czy jest miejsce faktycznie na eksperyment? I druga część pytania dotycząca Chin. Czy właśnie Chiny przez tą, w pewnym sensie można powiedzieć, swobodę, nie stają się takim poligonem dla eksperymentowania, często właśnie dla Europejczyków?
Mogę bardzo krótko powiedzieć, tak są. I to są bezwzględnie traktowane, bo wiadomo, że władza chińska chce budować wspaniały, nowy, lepszy świat, pokazać swój prestiż i swoją siłę poprzez architekturę też, ale jakby mnie bardzo zaskakuje właśnie nonszalancja zachodnich architektów, że oni się na to zgadzają, że na to, czego nigdy by dla nich zmieniają w jakiś sposób swój sposób myślenia, pozbywają się swoje ideologie, które wyznają, budując, bo projektują w Europie, a w Chinach nagle postanawiają z tego rezygnować i bardzo łatwo wchodzą po prostu bardzo łatwo odpowiadają na pytania rządu, władzy. Więc mi się wydaje, że to jest taka władza tak naprawdę dyktuje tę architekturę, a jeśli nikt się nie może sprzeciwić władzy, to nikt nie może tego zanegować.
Tak myśląc, dzisiejsze pogadance stwierdziłem, że tą szwajcarską architekturę jest trudno pokazać. Bo właśnie ona nie łasi się do widza, jest powściągliwa. Więc tam ten eksperyment jest gdzie indziej, ale wydaje mi się, że jest, bo jest w technice, w samej technice budowlanej, projektowanie budynków tylko drewnianych. Na przykład pokazałem domy jednorodzinne drewniane. Można było uzupełnić, że jakby doświadczenie budownictwa drewnianego z Polski to jest właśnie tylko kładziny, to jest tylko bazylia. A tam jest jakby cały w tektonice ściany, czy w strukturze konstrukcji próbuje się powiązać te rzeczy. Więc wydaje mi się, że tam eksperyment to jest głównie technika i typologia mieszkań. Więc jakby odpowiadanie na lokalizację, tak jak powiedziałem, że się wydaje, że oni projektują przestrzeń między budynkami i w samych budynkach, jeżeli chcemy pokazać sam budynek z zewnątrz, no się wydaje, że to jest za żaden eksperyment. To jest jakaś jakiś sześcian z otworami i to jest wszystko. Ale co się dzieje w środku? Wydaje mi się, że szwajcarską architekturę nie da się ocenić bez jej oglądania czy nawet przeżycia. Także mieszkamy w takich mieszkaniach, czy, bo ja się zastanawiam, bo głównie robię mieszkaniówki i czego na przykład na co nie zwróciłem uwagi projektując w Polsce nad wymiarem, jak sam wymiar pomieszczenia decyduje o jego funkcji. Ewa, może pan to prześmieć.
To będzie ostatnie pytanie, będziemy kończyć. No to ja jeszcze chciałem zadać pytanie, bo też tutaj się różnicie. Mika była w Chinach, pracowała, ale wróciła, tak? Jest tutaj. Ty, Adam, na razie jesteś tam. I pytanie jest jakby takie dwuczłonowe, to znaczy jedna rzecz to jest, co można z takiego wyjazdu przywieźć, trochę to widzieliśmy, a druga rzecz to jest to, co my jakby jako Polacy, nie wiem, to może brzmi narodowo, ale jakby stąd, z tej części Europy i z takim bagażem bałaganu i różnych problemów, jesteśmy w stanie wnieść tam. Te dwa różne światy.
Mi się wydaje, że taką główną rzeczą, która była dla mnie dużo łatwiejsza do zrozumienia Chin i atmosfery i tego, co tam się dzieje, był właśnie ten nasz bałagan, ponieważ ja rozumiałam kontekst bałaganu i kontekst braku struktury porządkującej w porównaniu z moimi kolegami z Niemiec. Oni w ogóle nie mogli się odnaleźć, oni przede wszystkim nie umieli pracować w takim organie, że to jest pracownia chińska, ale też nie umieli zrozumieć takiej tkanki, która nawet w miejskiej, która się urywa, zmienia, zostaje tak naprawdę, jakby znika. A dla mnie to przez to, że Warszawa wygląda tak, jak jest i ma jakąś taką skomplikowaną historię, to było bardzo łatwe odnalezienie się tej różnorodności i w tym takim chaosie panującym w Szanghaju. Także to mi na pewno bardzo pomogło.
Ja nie przez przypadek znalazłem się w Szwajcarii, bo się to podejście do architektury jeszcze wtedy pojmowane bardzo powierzchownie opowiadało, więc chyba nic mi nie mogło wnieść. Ale mam kilku znajomych, więc chyba jakoś tam się rozumiemy. Jakby można korzystać z tego doświadczenia tamtejszego i wykorzystać je tutaj. Wydaje mi się, że to chyba już są bardziej potrzebne zmiany polityczne, ale wydaje mi się, że to nie jest jakby wszystko zaprzepaszczone. Wszystko może się zmienić. Poza tym, dla mnie to też, w sumie dlaczego musimy tak zrobić tak, jak tam jest. Się wydaje, że jakby problemem jest bardziej jakby wgląd we własne możliwości, własne pragnienia, we własne aspiracje i znalezienie odpowiedzi na to, a nie próbowanie przejmować się dosłownie tego systemu szwajcarskiego, bo pewnie by się nie dał. Temperament czy mentalność jest trochę inna. Dokładnie zrobiłem studia tam takie roczne na temat strategii i sposobów odnowy budynków z bałką, z boomu budowlanego, jaki następował się w tym samym czasie w całej Europie. Po II wojnie światowej, przez ileś tam dekad się chodziło dosyć dużo dzieci, no i był problem, że trzeba było bardzo szybko zbudować domy, no i zrobiono to niechlujnie tam też. I poszedłem, jakby już po tych studiach poszedłem do prezesa mojej spółki, gdzie mam mieszkanie. Zaproponowałem, że przedstawię coś i żeby o tym porozmawiać. No on mi zrobił awanturę. Więc coś tego ja go chcę. Także to jest właśnie to jest taka, to, taki pewien przedstawiciel starej nomenklatury, czy jakieś przechowanie do tego człowieka, bo prezesura tego spółdzielni. Mi się wydaje, że te czasy też się zmienią i teraz widzę na przykład, jak po kilku latach zaczyna ta funkcjonować ta spółdzielnia, jakby widzę już większą troskę o to, że to jest to nasze wspólne. Wspólna działka, wspólny budynek. Mi się wydaje, że z czasem to będzie więcej rozumiane jako nie wiem, nasz kwartał, nasza dzielnica. To... Jakby tak czarno strasznie tego nie widzę. To na wszystko wymaga czasu, to jest bardzo długiego czasu.
Patrząc na to, co się dzieje w Warszawie i te inicjatywy oddolne, które powstają, też chyba zaczyna powoli takie coś funkcjonować, to znaczy przywiązanie do tego miejsca, jakieś tożsamość miejsca. I pewnie, tak jak powiedziałeś, wymaga to bardzo dużo czasu, ale myślę, że zmiany już się dzieją w tej chwili. Bardzo chciałem Wam podziękować, chciałem Państwu również podziękować. Tym wykładem, czy dyskusją zamykamy cykl wykładów Import Export, które są wspólnie z MSN-em, któremu również bardzo dziękujemy, jako OPSAR mogliśmy zorganizować. Proszę śledzić też naszą stronę internetową i stronę MSN-u. Myślę, że to jest początek jakiejś dalszej współpracy, która się będzie rozwijała. No i zapraszam oczywiście do OPSAR. Jesteśmy otwarci. Można się do nas zapisać, przyłączyć i brać udział też w organizowaniu takich rzeczy lub zupełnie innych, do których się bardzo mocno przygotowujemy. Także zapraszam. Dziękuję.